Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i nagrywam dzisiaj sam. Jest to odcinek 444. Rzadko się to zdarza taka sytuacja, że wszystkie, prawda, znaki na niebie i na ziemi po prostu układają się w jakiś taki horrendalny układ, że nie udaje się znaleźć osoby do nagrywania. Znaczy, osoba była zaplanowana, umawialiśmy się wielokrotnie i niestety nie wyszło. Ale tak sobie pomyślałem, że no cóż, do odważnych świat należy. Zawsze chciałem spróbować nagrać podcast samemu, solo, taką audycję radiową, kiedybym musiał sobie wyobrazić, że jednak nie rozmawiam z kimś, tylko rozmawiam ze słuchaczami, ale wszystkimi. Jest to taka forma bardziej intymna, no bo jestem sam, muszę się bardziej skupić na tym, co mówię, nie mogę sobie pozwolić na jakieś takie dygresje, które mógłbym się zapędzić, no ale z drugiej strony no nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi, szczerze, tak naprawdę. Zazdroszczę okropnie tym osobom, które takie nagrywanie samodzielne się udaje i robią to bez problemu i zawsze nie mogę wyjść z podziwu, jak to się udaje Ryszardowi, chociaż Ryszard zawsze dużo pracy wkłada i w przygotowanie struktury i zaplanowanie odcinka i zmontowanie go. No, są też nasi przyjaciele z konglomeratu podcastowego i tam większość podcastów jest nagrywana solo, samemu, samodzielnie i jakoś to się świetnie udaje, ale to też wynika z tego, że są zawsze przygotowani, jest jeden temat. Ja tak sobie pomyślałem, może mi się uda. I wiem, że mógłbym bardzo przynudzać, gdybym tak po prostu lał wodę. I tak, zrobiłem sobie wcześniej notatki. Zrobiłem sobie parę adnotacji do tego, o czym chciałbym powiedzieć. I zawsze tak sobie myślę, że o, to bym poszedł w rozmowie, to nie. I nie zawsze się tak udaje. Więc postaram się, żeby mój przyjaciel Jacek Daniel z Tennessee mi w tym pomógł. Oczywiście nie będę tutaj propagował jakiegoś takiego nachalnego spożywania jakichś trunków. O, musiałem czegoś dotknąć, bo jakieś sprzężenie się zrobiło. Muszę się odsunąć w ogóle od elektrycznych rzeczy. Może tego nie będziecie słyszeć, ale za każdym razem, kiedy dotykam kabla jakiegoś, robi się sprzężenie, dlatego, prawda, to może tak od kuchni właśnie zdradzę, że choć mam w miarę profesjonalny mikrofon pojemnościowy, do tego mam naprawdę bardzo dobry Behringera mixer, to jednak i tak moim ulubionym zestawem do nagrywania jest stary, poczciwy laptop, taka stara, poczciwa Toshiba, którą już mam, no, tak 5-6 lat, no, już tak koło tego. I oczywiście mój bardzo stary, poczciwy mikrofon, który przez mały chiński interfejs USB podłączam i do tego laptopa i nagrywam. I ten dźwięk, mimo że to jest dynamiczny mikrofon, zawsze jakoś najlepiej mi przypada do gustu. Nie wiem, dlaczego tak jest. No ale to jest z takich dygresji. I sobie myślałem, że o czym mógł tak z wami porozmawiać. I gdybym zapowiedział wcześniej taki odcinek, to pewnie mielibyście tysiące pytań. No ale no, nie zaplanowałem tego, a w listach często pytacie mnie i tak, czy mógłbym polecić jakiś film, czy widziałem coś ostatnio interesującego, czy grałem w jakąś grę interesującą. Niekoniecznie grę komputerową, bo zwykle w tym się specjalizujemy. I sobie myślałem, kurczę, pewnie, że mogę o czymś powiedzieć, coś mogę polecić. Tylko, żebym się jakoś przygotował. Powinienem sobie wziąć właśnie jakiś taki tutaj iPad albo coś, gdzie mógłbym zajrzeć do jakichś informacji na temat danych rzeczy, które oglądałem i wtedy tak trochę zaszpanować wiedzą. Rzucać tymi nazwiskami. Różnie się to udaje oczywiście, ale może zaczniemy w takim razie od kącika filmowego. Jeśli jest jakiś sprzeciw, to proszę tutaj łapka w górę i subskrypcja i dzwoneczek. I wtedy będę wiedział, że wam się nie podoba. I pierwszy film, o którym wspomnę dzisiaj, to jest film, który właściwie przed nagraniem obejrzałem. To jest ekranizacja Venoma. Venom wcześniej nie pojawiał się na dużym ekranie, chociaż kto wie. To jest oczywiście bohater, to jest złoczyńca, super złoczyńca z uniwersum Marvela. Venom, ja bardzo, to była dosyć ciekawa postać, ale nigdy nie byłem jakimś takim wielkim fanem Venoma. Niemniej strasznie podobał mi się ten symbiot, ten jego ten jego kostium taki żywy i no, do takiego na przykład do rozwoju technologii grafiki komputerowej, no nie można było tak jakby oddać tej niesamowitości tego stroju. No i jaka to właśnie, to jest chyba najmocniejszy element tego filmu Venoma, to jest to, jak Venom został przedstawiony, jak przedstawiony został właśnie ten symbiot, te jego moce i to jest to rewelacja, choć z drugiej strony jak się przyjrzeć, to symbiot wygląda trochę jakby był zbudowany z, jakby to powiedzieć, z takich napuch, znaczy wygląda jak napuchnięty, jak wygląda jak Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, zbudowany z takich ropiejących migdałów czarnych podczas ciężkiej anginy. Że widać te takie białe właśnie, jakby takie żyłki, takie coś, które podkreślają, dodają takiej dodatkowej, takiej mocnej tekstury temu błyszczącemu, smolistemu tej mazi, która okala Ediego Brocka, bohatera, który jest właściwie tylko... Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo ja nigdy nad tym się nie zastanawiałem tak do końca podczas czytania komiksu i zawsze wydawało mi się, że Eddie Brock ma jakąś kontrolę nad symbiotem. Tutaj widać, że ten symbiot potrzebuje tylko jakiegoś takiego szkieletu, takiego wkładu, tego gospodarza, który może tak sterować, ale i tak to przecież ten symbiot kontroluje wszystko. No ale to jest bardzo ciekawe. Zresztą film... Ja mam tylko jeden zarzut. Zresztą to nie jest zarzut. Venom to był film, który... Znaczy, Venom to jest super złoczyńca. To jest postać zła na wskroś. Ja nigdy nie zagłębiłem się w to uniwersum, żeby zobaczyć, czy tam była jakaś taka przemiana bohatera, która stwierdziła, że jednak może Venom, mimo że jest zły, to tak naprawdę jest dobry. I film Venom to tak naprawdę jest film o superbohaterze, nie o superzłoczyńcy. On ma swoje takie obrzydliwości i tak dalej, ale nie zabija ludzi tak po prostu. Tam jest parę takich scen, gdzie prawda, walcząc w cudzysłowie w obronie własnej lub nie, no pozbawia życia głów, odgryzając je i tak dalej, różnych jegomości, ale jakby musieli stworzyć drugiego Venoma, żeby dać temu Venomowi kogoś, z kim mógłby taką finałową, kluczową potyczkę stoczyć i gdyby parę rzeczy pozmieniać, to właściwie to mógłby być film o Spider-Manie. I każdy, kto jest akurat w tym, tutaj mogę się powiedzieć troszeczkę jakąś taką minimalną wiedzą, to był taki moment, gdzie Spider-Man, ten czarny Spider-Man był zżyty z tym symbiotem. Jak to się tak nazywa? Symbiot? Muszę sprawdzić. No nic. W każdym razie ten symbiot, ten rywal Venoma, Riot, bardzo ciekawa postać. Taki trochę Tony Stark, tylko w wersji takiej, można powiedzieć, mroczniejszej. Oczywiście mocno, mocno wzorowanej na autentycznych postaciach z, można powiedzieć, właśnie San Francisco i z tych technologii i tak dalej. Ale to nie chcę tutaj za bardzo się zagłębiać na ten aspekt. Co mnie zaciekawiło podczas oglądania Venoma, a właściwie po obejrzeniu tego Venoma, to jest to, że sam film trwa 1,5 godziny, ale długość, prawda, z napisami końcowymi, to jest godzina 52 minuty. I w ogromnym szoku byłem, bo tak, no zawsze wiadomo, trzeba się spodziewać, że będą jakieś, to jest film o superbohaterach, zawsze jest jakiś taki krótki filmik podczas napisów końcowych. No i ten krótki filmik pokazywał jednego bohatera, jedną postać, jednego superzłoczyńcy, który właśnie też jest z symbiotem związany. No, nie chcę tutaj więcej zdradzać, ale też no, dobry aktor się wsieli w tę postać, więc na pewno druga część Venoma będzie interesująca. No ale to trwało tylko 2 minuty. Więc znowu, po dłuższej chwili, znowu na chwilkę później pojawiły się drugie napisy końcowe i to był 5-minutowy fragment tego nowego Spidermana, tego animowanego, tego multiversum, już nie wiem jak się nazywa, ale też świetny film, ten Spiderman i to ktoś nie widział, no to musi. No i po tych 5 minutach to właściwie było wszystko. No i znowu napisy końcowe i dopiero po napisach końcowych jeszcze jakieś takie, ale też chyba właśnie włączyły mi się te urwane sceny, jakieś usunięte i tak dalej i tak sobie myślałem, Tam jest ponad 15 minut właśnie takich czystych napisów końcowych. Że tak się wyrażę, no nie będę tutaj specjalnie się tam zastanawiał, nie dlaczego tak zrobili, no bo ja powiedzmy na tym nic nie straciłem, no. Przewinąłem te sceny. Być może bardziej bym się denerwował, jak gdybym był w kinie i to oglądał w ten sposób, no ale inna rzecz mnie zainteresowała i w ogóle na to nie zwróciłem wcześniej uwagi, to jest fakt, że ten film został wyprodukowany przez Tencent Pictures. I Tencent Pictures to jest potężne nowe powstałe studio, nie jak to powiedzieć, chiński producent filmowy, który jest związany właśnie przez Tencenta, tego, którego znamy z gier wideo, tego, który jest chyba właścicielem właśnie Epica i Bluehole, czyli producenta PlayerUnknown Battlegrounds. I tak sobie myślę, kurczę, no to jest niesamowite, no bo to jest prawda, film, który musiał być jakby przez takie sito, no, by to powiedzieć, nie cenzury, czy bardziej autocenzury, czyli takie sito, które powoduje, że w tym filmie na przykład ta przemoc owszem jest, ale tak jak się zastanawiam, to ja nie wiem, czy ja tam widziałem jakąś krew. Ja nie wiem, czy ja widziałem takie rzeczy, które właśnie w Chinach byłyby zakazane. I też się zacząłem zastanawiać, no tak, no faktycznie, no ostatnio dużo się o tym mówi, jak to twórcy gier, znaczy w ogóle po pierwsze jest bardzo trudno wydać grę w Chinach, bo gry muszą być zatwierdzone przez taki, to jest wolne tłumaczenie, nie wiem dokładnie jak się to po chińsku nazywa, ale to jest Krajowy Zarząd Radia i Telewizji. I tak naprawdę bardzo mało gier te pozwolenia dostaje. Z tego co właśnie wiem, no są pewne rzeczy, których w grach trzeba unikać, aby to pozwolenie dostać. I to jest bardzo ciekawe, jak chyba to było w tamtym roku. Głośno było o tym, jak Rainbow Siege, Six Siege, no, pewne elementy w grze zostały wygładzone, stonowane właśnie po to, żeby nie wzbudzać kontrowersji, no i oczywiście dostać to pozwolenie. Na przykład, nie wiem, zmniejszyła się liczba jakiejś krwi na ścianach, czy w ogóle zlikwidowano krew. Jeśli były jakieś motywy, które można było uznać za erotyczne, to one zostały podmienione na takie zupełnie niezwiązane właśnie z seksem. Hazard jest zakazany w Chinach, więc jeśli tam gdzieś na przykład nie był jednoręki bandyta lub cokolwiek, jakakolwiek inna maszyna, która sugerowała, że właśnie to jest element jakiegoś hazardu, to nie mogę. No i oczywiście czaszki, szkielety czy zombiaki, te rzeczy są w grach zakazane, więc nawet jeśli jest symbol czaszki, to on musi zniknąć, musi zostać zastąpiony i na przykład tam gdzieś jakiś emblemat był, gdzie była czaszka, no to przemalowano to na coś innego. Nie wiem, w Call of Duty na przykład nie ma zombiaków, tylko są cyborgi. Ja mam takie pytanie do was, drodzy słuchacze. Nie wiem, czy będziecie chcieli odpowiedzieć w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Ale właśnie zacząłem się zastanawiać, czy warto i drzeć o to szaty, że tak się zmienia. No, bo sama gra teoretycznie się nie zmienia. Jakby, ja to jeszcze pamiętam ze starych czasów, że mówiło się o tym, jak to w Niemczech się cenzuruje gry, bo po pierwsze, chociaż to nas trochę mniej dotyczyło, bo to było rzeczywiście faktycznie tylko na jednej niemieckiej, ale przede wszystkim nie było. Brutalność w grach była mocno ograniczona. O ile Niemcy są bardzo tacy swobodnie traktują erotykę i wiele rzeczy takich związanych z erotyką uchodzi i uszłoby na przykład w grach, to jednak krew musiała być dzielona. A nie wiem, strzelanie do ludzi zastąpiono strzelaniem do robotów. O ile się nie mylę, takie były rzeczy, na przykład nie wiem, Carmageddon został mocno zmodyfikowany pod tym względem, żeby właśnie na rynek niemiecki być wydany. I to też były, no to są też oczywiste rzeczy, ale to powiedzmy, jeden gatunek gier, czyli gier historycznych związanych z II wojną światową, też trochę cierpiał, bo nie można tam symboliki nazistowskiej, swastyki i tak dalej używać. Przecież to teraz się zmieniło. Że jakby teraz, jakby jeśli to ma uzasadnienie, jakby, no, że dane dzieło kultury nie obeszłoby się bez tego, no to jakby już jest na to przyzwolenie, ale wcześniej prawda zastępowało się to jakimiś żelaznymi orłami, jakimiś krzyżami i tak dalej, i tak dalej. Niemcy zresztą nawet nie używają słowa, o ile się nie mylę, właśnie naziści i tak dalej, tylko mówią reżim. To jakby odnoszą się do swojej historii, jakby do czegoś takiego w alternatywnym uniwersum. No ale to, tak jak mówię, no to jest jakiś taki, taka specyfika, no, tego wszystkiego. I póki to było tak zlokalizowane, że na przykład, no nie, na danym rynku takie rzeczy musiały się dziać, żeby gra mogła być wydana, bo wiesz, no bo wiecie, no, na przykład są, w Australii nie można wydawać gier dla 18 lat, przepraszam, że nie można gier dla dorosłych wydać, więc był problem z wydaniem Falloutów, był problem z wydaniem chyba Grand Theft Auto. Ja nie wiem, jak oni tam zabiegi wykonywali, jakie tam sztuczki, prawda, z cenzurą zostały zastosowane, żeby nie zmieniać samej gry, a jednak gdzieś przez te meandry i tak dalej, te labirynty tych certyfikatów się przebić i móc wydać go. No nie wiem, co oni tam robili. Ale dopóki to jest jakby problem danego miejsca, no to jest okej, ale jeśli to wpływa na wszystkie gry, na cały świat, no to jest problem. A jeśli chodzi właśnie tak ten cent, to ja tak sobie, o kurczę, no nie, na pewno ten Venom został tak strasznie zmieniony ze względu na to, że to jest chińska firma i oni to na pewno przycięli. Ale w sumie ostatnio, tak się zastanowić, to ja widziałem bardzo dużo filmów produkowanych przez Tencent, czy przez inne wielkie wytwórnie właśnie rodem z Chin. I jakby nic mi nie ubyło. Jakby się bardzo nie straciłem. I na przykład, nie wiem, bardzo mi się podobał Kong, Skull Island, wyprodukowany przez Tencent. Wonder Woman, określony jako jeden z najlepszych filmów superbohaterskich z uniwersum właśnie DC. Teraz z filmów, które nadchodzą, no to nie wiem, jeszcze nie widziałem, więc jakby moja opinia, no nie mam żadnej opinii, ale Men in Black International czy najnowszy Terminator Dark Fate, wyprodukowany przy współpracy, czy w ogóle przez Tencent. Więc no tak już jest, no to tam są wielkie pieniądze, prawda, tam się dzieje. No ale tak, z innych rzeczy, bo tak, zaczęliśmy od kącika kulturalnego, tak sobie pomyślałem, że skoro ten kulturalny kącik tak ładnie siadł, to jeśli chodzi o filmy, to ja już pisałem na Twitterze, też pisałem na grupie Fantasmagierii, widziałem Zabójczy Rejs w oryginale Murder Mystery, czyli najnowszą komedię Adama Sandlera, gdzie właśnie gra w duecie z Jennifer Aniston. I to jest naprawdę bardzo sympatyczny, familijny kryminał. Akcja, znaczy właściwie to zaczyna się tak trochę typowo, jak to film taki sandlerowski, że mamy takiego trochę zblazowanego policjanta, który obchodzi 15. rocznicę ślubu. No i tak był zaabsorbowany życiem. Wiadomo, że różne rzeczy wypadają ludziom. To 15 lat zajęło mu zabranie właśnie żony na miesiąc miodowy, a podróż po Europie i to taki. No i właśnie w drodze na... nie będę całego filmu opowiadał, nie martwcie się. W drodze właśnie w samolocie, w pierwszej klasie jego żona poznaje takiego arystokratę angielskiego. Oj, że tak mi wypadło nazwisko. Zaraz sobie zgoogluję, bo to jesteśmy, prawda, podpięci do internetu. I po to ja tak was zabawiam rozmową, żeby móc sobie od czasu do czasu szybko zajrzeć na Wikipedię i te wszystkie nazwiska, które zwykle w normalnej rozmowie przekręcam i nawet nie poprawiam. Teraz sobie podejrzeć. O. Właśnie. I tak. O. Charles Cavendish, którego gra Luke Evans, zaprasza właśnie Jennifer Aniston, czyli właściwie tą Audrey, czyli żonę głównego bohatera, Adama Sandlera, na prywatny jacht jego wuja. No a to jak mówimy jacht prywatny, to mam na myśli takie mega jachty, prawda? Bo ten wuj jest multimiliarderem. Nie wiem, jak to tam określić. No i w każdym razie to jest taki klimat trochę jak z Clue, jak z książek Agaty Christie. To też było takim zarzutem, że Zabójczy Rejs jest taka zażynka, ale powiem wam tak. Jak to ładnie określił też Michał Kita w rozmowie na naszej grupie, że to jest bardzo dobry film też do kotleta. Ja go widziałem dwa razy i za każdym razem mi się podobał, dlatego że jest bardzo ciepły, jest kręcony w różnych fantastycznych lokacjach, bo akcja się dzieje i właśnie w Monte Carlo, w Monako. No jest parę takich przepięknych przebitek z różnych miejsc, tam chyba Lake Cuomo też jest, nie, Lake Cuomo, już zapomniałem, jak się nazywają te wszystkie ładne miejsca. Musicie wybaczyć, ale klimat jest świetny. To nie jest film wybitny, nie ma co się zastanawiać nad tym, czy Sander dobrze robi, że prawda, kręci takie szmiry, jak to niektórzy mówią, czy w ogóle powinien... Nie, tak, powiem tak. Większe szmiry to kręci Disney za grube miliony, a ludzie chodzą tłumnie do kina i nie narzekają, prawda? A tu, prawda, jakiś taki film, który mogą sobie obejrzeć na Netflixie w zaciszu domowego ogniska, ciepłą, fajną, sympatyczną komedię, kryminał z twistem. O, kolejny paździerz Sandera. A ja powiem tak, że nie wszystkie filmy Sandera mi się podobały. I oczywiście są klasyki, które pamiętam, oglądałem za młodu, płakałem ze śmiechu. Happy Gilmore na przykład, rewelacja. Tak, no, było kilka takich, które totalnie mógłby sobie sam odpuścić. Ale te ostatnie, które zrobił dla Netflixa i na przykład, nie wiem, ten chyba Ridiculous 8, o ile się nie mylę, taki właśnie western, taki paździer westernu. Piksele mi się podobały, chociaż piksele akurat nie były robione dla Netflixa. Nie, Ridiculous 6. Tak, świetny, bardzo fajny. Śmieszny, no, mnie śmieszy, jak to mówią, nie? No, więc to jest tyle. Więc jakby ktoś nie widział, chciałby z żoną na przykład, albo z dziewczyną, albo z partnerem, partnerką obejrzeć bardzo fajny, sympatyczny film, to polecam. Z innych rzeczy, które mnie strasznie, jeśli chodzi o kącik kulturalny, o film, serial zasmuciły. A nie, właśnie, czekajcie, mam jeszcze jeden film, który polecam. Wind River. Też ostatnio szukałem właśnie jakiegoś takiego kryminału nietuzinkowego, gdzieś na jakiejś takiej liście najbardziej takich interesujących filmów, które warto obejrzeć. Znalazłem właśnie Wind River. I Wind River to jest kryminał bardzo interesujący, dziejący się właśnie w indiańskim rezerwacie, czyli natywnych Amerykanów w Stanach Zjednoczonych. I teraz sobie właśnie tylko zerknę, tak. O, Wikipedia określa w ogóle, o, widzicie, tutaj mi zabrzęczało. Wikipedia określa Wind River jako neo-western i murder mystery. I to jest naprawdę świetny film, dlatego, że tam nie ma tam nie ma jakiegoś takiego twistu, ale jest taki bardzo mocno naturalistyczny. To jest historia morderstwa. A zaczyna się od tego, że myśliwy, który właśnie tam w tym rezerwacie w Wyoming, Wind River właśnie w tym rezerwacie pracuje, odnajduje ciało 18-letniej dziewczyny, która boso uciekała gdzieś i niestety zmarła z wycieńczenia, odmrożenia właśnie gdzieś tam na odludziu. I w okolicy jest tylko jedna agentka FBI, Jay Banner, którą gra, to jest bardzo ciekawe, bo obsada jest niemal prosto, jakby ten film powstał tak przy okazji, nie wiem, Avengersów, dlatego że tego myśliwego gra Jeremy Renner, a tę agentkę FBI gra Elizabeth Olsen. I to naprawdę to jest kapitalny film, bo on taki pokazuje taki, to jest taki spojrzenie przez dziurkę od klucza troszeczkę na życie współczesnych natywnych Amerykanów, ninów właśnie w tych rezerwatach. Jak to wygląda, że niby oni są na swoim terenie, ale jak bardzo tak naprawdę ograniczeni przez to swoje pochodzenie, że no nie mają takich możliwości jak inni Amerykanie. I to jest jeden z wątków. I naprawdę historia jest mocna i tam nie ma twistów. Tam w pewnym momencie bardzo szybko po tych tropach jakby odnajduje się, prawda, winnego, nie wiem jak to powiedzieć, no, bo nie chcę za dużo zdradzać, ale powiem tak, że to jest świetny, kapitalny film i on, o ile się nie mylę, powinien być dostępny na polskim Netflixie też. Wind River. Reżyseria Taylor Sheridan. Kapitalny film. Ale jak tak się pozachwycałem kilkoma produkcjami, to teraz powiem coś, co mnie bardzo zabolało, czyli najnowszy sezon, tylko właśnie nie wiem, czy to jest szósta seria, czy kolejne trzy odcinki do piątej serii. Czarnego Lustra, Black Mirror. I Black Mirror to jest serial, który osiągnął niesamowitą popularność, ale to jest trochę tak, jakby zadziałała tutaj taka magia brytyjskiej telewizji, gdzie oni nie są tacy sformatowani, pozwalają sobie na więcej. Tam jest, te odcinki mogą być dłuższe, nie są ograniczone, że na przykład, nie wiem, odcinek musi być tak sformatowany, żeby można go było w konkretnych miejscach poprzedzielać reklamami i tak dalej, i tak dalej. Nie, tu były konkretne, mroczne, trochę mniej mroczne, ale bardzo takie interesujące z punktu widzenia właśnie, no nie wiem, nowych technologii albo tego, jaką przyszłość nam przynosią nowe technologie i czego powinniśmy się obawiać. Że to było taki, że te wizje były bardzo interesujące, bo były zawsze przedstawione właśnie z takiej perspektywy, że okej, mamy niesamowitą korzyść wynikającą z tych technologii, ale jest tutaj gdzieś to ukryte dno i ono może przynieść dużo więcej złego. I strasznie mi się podobały te pierwsze sezony Czarnego Lusa, że one do tej pory uważam, że nic, co się później pojawiło, no nie, im nie dorównało. Jest parę odcinków, które uważam za absolutnie wybitne i nawet jako takie minifilmy się sprawdzają i chyba w pierwszej serii właśnie, zaraz sobie tutaj zerknę, bo ja pamiętam tytuł, ale właśnie nie chcę go przekręcić. O, The Entire History of You. The Entire History of You, moim zdaniem, to jest najlepszy odcinek wszystkich czarnych luster, jakie jest. Jeśli ktoś miałby tylko obejrzeć jeden odcinek Czarnego Lustra, to polecałbym ten właśnie. No ale Czarne Lustro na początku swojej popularności oczywiście było wydawane przez kanał czwarty, telewizję brytyjską, no ale gdzieś tam od trzeciego sezonu, mniej więcej od 2016 roku, kiedy ten kanał czwarty nie wydawał kolejnych, nie produkował kolejnych odcinków, no sprawę przejął Netflix i no już zaczął masowo robić to. I no, zaczął to robić tak, że powiedzmy część, i różnym reżyserom, prawda, dawał możliwość wykazania. Część reżyserów to byli reżyserzy brytyjscy, część reżyserów to byli reżyserzy amerykańscy. I rzeczywiście były różne historie, lepsze lub gorsze, ale było ciekawe. No i w końcu doszliśmy do tej serii chyba piątej. Ja już właśnie teraz nie wiem dokładnie, być może ja to źle liczę, tak, że to była piąta seria, nie szósta. Więc tutaj wynika moja pomyłka, tak. I tam są trzy odcinki. Nie wiedzieć czemu ja zacząłem od trzeciego odcinka oglądać, czyli od tego Rachel, Jack and Ashley 2. No i nie wiem, ja chętnie bym się zacytował to, co napisałem na grupie Fantasmagierii. Być może dla osób, które nie wchodzą na grupę Fantasmagierii, to będzie takie jednak dobre, że tak przeczytam. No to wtórnie jest, ale wtedy będę mógł się odnieść. Czarne Lustro, najnowszy sezon, no może będę parafrazował siebie, żeby nie było tak ten, to jest bardzo nieudany. Między tym, co produkuje Netflix, a tym, co nakręcił wcześniej kanał czwarty, jest jakościowa przepaść. I tutaj pozwolę sobie na mały dowcip. Jak między uchem prezesa, a czy właściwie nowym filmem Patryka Wegi, a serią Ucho prezesa. Pomysły są mało wyrafinowane, brakuje w nich takiego prawdziwego futuryzmu, bo składany telefon, wirtualna rzeczywistość na Switcha, w zasłowie Switcha, gadająca lalka, hologram i tak dalej, to mało. Nie ma tam dystopii, przestrogi przed złym wpływem technologii, jakiegokolwiek takiego przesłania, którym cechowały się poprzednie historie z czarnych luster. Black Mirror to nie historyjki obyczajowe, to antologia bardzo spostrzegawczych komentarzy społecznych w kontekście niedalekiej przyszłości, nie obojących się łamania tabu, szokowania, piętnowania itd. Jeśli służy to jakiejś głębszej myśli. Już kilka serii wcześniej, nie każdy, w cudzysłowie, w porządku odcinek, już wcześniej, on tutaj pisze, że na każdy wcześniej odcinek jakiś w porządku przypadał jeden szczapek, no tak, widać, że ten język taki mało wybredny, widzę. Ale w piątej serii widać, że już strasznie się, prawda, podłożyli. Właśnie to jest to. I teraz już dochodzimy do tego, że właściwie każda z tych historii, bo ja najpierw ten wpis wpisałem właśnie po obejrzeniu tego Rachel, Jack and Ashley 2 i po obejrzeniu pierwszego odcinka, czyli Striking Vipers. I ten Ashley 2 to była taka też ciekawa historia, ale właśnie one wszystkie kończą się happy endem. Tam był jakiś slapstick, tam było takie śmieszne rzeczy, że no, w stylu właśnie tego, że mamy gwiazdę popu, która inspiruje miliony młodych dziewczyn i mamy, tak jak prawda widzimy, że bardzo często gdzieś tam słyszymy, że jakaś gwiazda z Instagramu czy tutaj nie popełniła samobójstwo. I widać, że ten... I nikt się tego nie spodziewa, dlatego że ten obraz, który my widzimy, ta kreacja jest taka zadowolona z życia. Tylko piękne zdjęcia, tylko z pięknych miejsc, tylko taka pełna szczęśliwość. A to okazuje się, że za tym wszystkim stoi człowiek, który ma swoje problemy, swoje lęki, swoje depresje i coraz więcej, coraz trudniej wykrzeszać tej osobie ten optymizm. I tutaj mamy postać właśnie tej piosenkarki, którą też poznajemy, która jest mocno przygnębiona i pod kontrolą ciotki, która jest też jej menadżerką i ona to wykorzystuje. Ja nie chcę tutaj wchodzić w większe szczegóły, ale w każdym razie jednym z produktów tej franczyzy, którą ta piosenkarka wydaje, jest mała laleczka, która się właśnie nazywa Ashley Tu. To jest takim robocikiem, który odpowiada, z tym można rozmawiać. I tam dochodzi później do pewnych takich rzeczy właśnie w życiu tej artystki i związanych z tą lalką, które po prostu są, chciałbym powiedzieć, że idiotyczne, ale takie mało logiczne w kontekście całego tej historii. I tak mówię, wszystko się kończy happy endem. Nie ma tam absolutnie żadnej przestrogi. Gdzie jest ta przestroga? Przed jaką technologią to jest przestroga? Niczym. To jest tylko historia opowiedziana z perspektywy, prawda, lekkiego futuryzmu. Tak, mamy składane telefony, tylko tak jak mamy teraz składane telefony, które, prawda, składają się na kwadrat, po prostu mamy teraz takie składane telefony, które owszem są płaskie, wyglądają jak nie wiem, najnowsze właśnie, nie wiem, Samsungi i tak dalej, tylko że składają się na pół, jak Nintendo ten Advance, ten chyba, SP, ta puderniczka. I to wszystko. No jest oczywiście ta sztuczna inteligencja tej laleczki, ale to też jest mało. No nie ma tam, no gdzie tam jest przestroga, gdzie jest tam coś, to zagrożenie, gdzie jest ta nauczka dla ludzi, żeby się opamiętali przy tworzeniu technologii. I później mamy Striking Vipers. I też, no nie ma żadnego, jakiejś głębszej myśli. Z odcinek za długi, mało interesujący. To, co mogłoby wynikać z tej historii, tak naprawdę nie wynika. Tylko też kończy się happy endem. I to happy endem w takim stylu, że właściwie to, żeby małżeństwo było zdrowe i tak dalej, to dobrze jest mieć taką odskocznię. I ta odskocznia może być, prawda, różna. W kontekście dobrze jest mieć jakiegoś partnera na boku. No ludzie. No okej, nie? No monogamia może być zła. To, co mogło być ciekawe, co oczywiście tylko było takim no pretekstem i właściwie jedynym właśnie elementem, to jest właśnie to, że czy to jest historia science fiction, kiedy ją można opowiedzieć bez elementów science fiction. Bo tutaj tym elementem science fiction, czy właściwie takim futurystycznym, było to, że konsola, na której gra główny bohater i jego przyjaciel, do którym dochodzi do pewnego zdarzenia, to jest konsola, która pozwala na wcielenie się w postać w grze, ale w sposób taki wirtualny, czyli przytykamy sobie taką kropeczkę do skroni, przenosimy się do świata gry i mamy ultra realistyczną, wirtualną rzeczywistość, taki holodeck. I oczywiście możemy nie wiem, bo ten Striking Vipers to jest właśnie taka, tak jak mówię, no to jest taka wersja Street Fightera przyszłościowa. Walczyć, kopać się, czuć wtedy wszystkie ciosy, a możemy też robić inne rzeczy. I tak naprawdę to jest taki pretekst. I to mi się tak nawet podoba, że jest gra, która daje dodatkowe możliwości, których może twórcy pomyśleli, ale nie musieli. Ale nie ograniczyli ich. Prawda? Nie ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, postacie nie mogą inaczej wchodzi w interakcję tylko po prostu poprzez uderzenia pięścią i kopnięcia. Nie, no tam naprawdę można było sobie zrobić piknik na skarpie, na jakiejś planszy i tak dalej. No, to, że tak powiem. I tak jak mówię, no też ten odcinek z tej zapowiadającej albo toczącej się bardzo ciekawie historii nie zakończył się niczym, co by dawało do myślenia. I odcinek, który obejrzałem ostatnio, który jest odcinkiem drugim, czyli Smithereanie, to jest też historia, która jest o tyle lepsza, że jest faktycznie odnosi się bardziej, jest bliższa tym oryginalnym Czarnym Łosom, czyli mamy historię faktycznie dosyć ciężką, bo poznajemy taksówkarza, właśnie nie wiem, można powiedzieć, że kierowca jakiegoś Ubera, który chce porozmawiać z twórcą aplikacji, która tak na pierwszy rzut oka, jak z tego opisu wygląda na to, że to jest właściwie takim Twitterem. I żeby porozmawiać z tym twórcą, z tym takim, no nie, jak powiedzieć, Jackiem Dorseym tego świata, postanawia porwać kogoś, kto pracuje w tej firmie i jakby steroryzować ją w tę firmę, żeby ona go połączyła właśnie z tym prezesem tej firmy. I cały ten proces taki jest męczący, ale było parę interesujących rzeczy. No właśnie to jest to, jak było zestawienie tego, jak działa policja brytyjska, która tak moim zdaniem została trochę obśmiana, dlatego że oni nie byli takimi ostatnimi głąbami, ale wyglądało na to, że po prostu nie mają nic, nie mają żadnej wiedzy, a po drugiej stronie mieliśmy firmę informatyczną, która z tego big data, z tych metadanych użytkownika potrafiła określić jego zachowania, jego osobowość i tak dalej. I oczywiście miała wgląd przez wszystkie te informacje w ostatnie komunikaty i tak dalej, które rzeczy, które wysłał, co ostatnio robił i tak dalej. Jakby mieli jego historię, taką elektroniczną historię tego człowieka i potrafili ją wykorzystać, chociaż nie czy sensownie. No to już jest bardzo, bardzo interesujące pytanie. I ta końcówka, to ostatnie, nie wiem, 20 minut jest takie najbardziej intensywne, najbardziej interesujące. I ta rozmowa z tym prezesem tam też, no jest pewien myk interesujący w tym wszystkim, ale tak na dłuższą metę i tak gdzieś tam to wszystko się rozmywa. Że tam chciałbym, żeby na przykład, nie wiem, co mógłbym zrobić, żeby w tym wszystkim była jakaś taka głębsza myśl, żeby tam coś jednak z tej rozmowy coś zostało. Bo potwierdza się tam jedną rzecz, o której my wiemy, czyli na przykład, nie wiem, to, że to taki mały spoiler, że twórcy takich aplikacji jak Facebook, Twitter i tak dalej mieli świetny pomysł na początku na to, jak połączyć ludzi, jak ich połączyć, skomunikować, jakby odnaleźć i tak dalej, połączyć ponownie, po latach być może. Albo dać jakby nowy model na interakcję, na przekazywanie treści ludziom ze swojego kręgu. Tak w uproszczeniu mówię. Ale później chodziło o to, że przez to, że reklamy, przez to, że no, serwisy muszą na siebie zarabiać, chodziło o to, żeby zatrzymać jak najdłużej przy sobie użytkownika, żeby wchodzić w jak największą interakcję. Jakie te elementy tworzy się, które wytwarzają najwięcej endorfin. I to jest ciekawe, tylko że to jest ułamek tego wszystkiego kiedy ta rozmowa się kończy, tam moim zdaniem tam nic z tego nie zostaje. To jest bardzo ciekawe, ale tak jak on się kończy, tak właściwie taka próżnia. I dlatego uważam, że najlepiej będzie, jeśli na przykład Netflix odda prawa Brytyjczykom do produkowania Czarnego Lustra i niech oni sobie zrobią swoje te, bo o ile są ciekawe eksperymenty związane właśnie z tą marką, jak Bandersnatch, to jednak nie chcemy takich odcinków jak tych kilka ostatnich. No. Ja się rozgadałem strasznie, jeśli chodzi o ten kłócik kulturalny. I pewnie strasznie przynudzałem. I tak sobie myślę, kurczę, jeśli przynudzałem, to mi to dajcie dać w komentarzach. Już więcej nie będziecie musieli słuchać takiego odcinka solo. I tyle, no. O, to co? To jeśli chodzi o kłócik kulturalny... Aha, właśnie, kiedyś wam obiecałem, że polecę wam książkę Zygmunta Miłoszewskiego, jak zawsze. No i chciałbym ją polecić, bo Zygmunt Miłoszewski dla mnie to jest... Ja pierwszy raz zetknąłem się z Miłoszewskim nie jako pisarzem, tylko jako felietonistą, między innymi właśnie poligami. I też chyba parę razy nawet wystąpił w Poligatce. Bardzo sympatyczny człowiek, który w swoich książkach, właśnie na przykład między innymi o trylogii o Teodorze Szackim, no ta wplata takie elementy tego, że główny bohater gra w gry i nie jest przez to nienormalny, tylko to jest jakaś taka forma jego hobby, odstresowania się, relaksowania i to było bardzo ciekawe. I oczywiście on, oprócz tej trylogii napisał kilka innych ciekawych książek, ale właśnie jak zawsze to chyba jest taka najbardziej dojrzała opowieść. Nie wiem, czy najlepsza, bo ja nie jestem krytykiem literackim, ale mogę powiedzieć, że mi się bardzo podobała ze względu na to, że znowu fenomenalnie oddał autor klimat Warszawy, tylko tym razem nawet takiej Warszawy ze świata równoległego, bo historia jak zawsze opowiada o parze, która chyba chyba 50. rocznicę ślubu świętuje, czy tam związku. I jest taki moment refleksji, gdzie przy kolacji, gdzie postanawiam właśnie świętować, uczcić tą 50. rocznicę właśnie w taki bardzo romantyczny sposób, no dochodzi do takiej dyskusji, czy nie żałują by wszystkiego, co zrobili w swoim życiu, czy na przykład nie żałują, że na przykład, nie wiem, więcej czasu nie spędzili, powiedzmy, osobno, czy na podróżach i tak dalej, czy nie było tak, że to życie im tak trochę przeleciało i czy czegoś nie zmienili. I nagle po tej nocy właśnie, po tej rozmowie budzą się w zupełnie innym miejscu. Okazuje się, że się przenoszą do Warszawy sprzed 50 lat, gdzie zupełnie inaczej się potoczyły losy Polski po wojnie. Kiedy właśnie nie komuna i prawda przyjaciele ze wschodu jakby rządzili Polską, ale Polska to weszła w jakąś taką unię, takiego protoplastu Unii Europejskiej, gdzie pod przewodnictwem chyba Francji, dlatego właśnie, że jest bardzo dużo takich elementów francuskich w całym tym wszystkim. I to jest bardzo interesująca wizja Polski, która w wielu aspektach rozwinęła się, osiągnęła taki jakby bardzo interesujący poziom, ale z drugiej strony właśnie jest tam taka łyżeczka dziegciu. I ta łyżeczka dziegciu później właśnie zaczyna tą beczkę miodu psuć. I to społeczeństwo widać, że to też jest taki, jakby to powiedzieć, w jakim stopniu na pewno, przynajmniej ja tak odnoszę takie wrażenie, to interpretuję, opisał współczesną rzeczywistość, że odwoływanie się do jakichś takich ideałów, tęsknot nierealistycznych. I to jest bardzo ciekawe, jak w całej tej historii pojawia się postać Gierka, jakiego takiego właśnie przodownika zmiany, takiej partii, która ceni sobie właśnie polskość ponad wszystko i nie chce być pod wpływem tej Unii, tych francuskich wpływów i tak dalej. To jest bardzo ciekawy element. Tylko ja szczerze najbardziej mi się podobał ten element obyczajowy. Tego jak faktycznie ze względu na to, że znaleźli się w zupełnie innym miejscu i jakby przenieśli się w czasie, no musieli w tym miejscu się odnaleźć i faktycznie pewne rzeczy postanowili robić inaczej. Bardziej lub w mniejszym stopniu jakby no świadomie. I to jest książka, która opowiada o tym związku i jest o tyle ciekawa, że kiedy opowiada o losach kobiety, głównej bohaterki, to opowiada jest z pierwszej osoby, a kiedy opowiada los właśnie męża, no to z trzeciej. Interesujący zabieg, ale może dać to jakieś takie dodatkowe pole do interpretacji, że czy to wszystko się naprawdę wydarzyło, czy to jest właśnie, nie wiem, jakiś długi sen tej kobiety, ale cała historia, cała książka jest naprawdę świetnie napisana i muszę przyznać, że no zakończenie jest takie, że z jednej strony, jak to się mówi, chciałbym tak po amerykańsku, taki happy end, taką coś zamkniętego, ale z drugiej strony właśnie podoba mi się to, że to zakończenie trzeba sobie dopisać samemu, że trzeba sobie dopowiedzieć i że ono się tak kończy, jak się kończy, że tu musiałbym trochę zdradzić, ale powiem tak, jeśli
jeśli nigdy nie czytaliście żadnych książek Miłoszewskiego, ale tylko myślicie, że to jest ten autor tych kryminałów o prokuratorze z Warszawy, czy tam powiedzmy z Sandomierza, bo tam przecież się przenosi po tych różnych miastach, to sięgnijcie po Jak zawsze, bo to nie jest książka o policji, tam nie ma zbrodni. Tam jest zupełnie coś innego i to jest moim zdaniem najlepsza książka Miłoszewskiego. A jakbyście chcieli się rozluźnić, to polecam książkę Jakuba Ćwieka, która jest z serii Grimm. Książka nazywa się Grimm City Bestie. I to jest już druga książka. I to jest kryminał noir. Nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałem o pierwszej części, o wilku, że to jest historia, która dzieje się w takim baśniowym mieście zbudowanym na ciele olbrzyma. I to Grimm City, jak już pewnie się domyślacie, jest bardzo podobne w idei do Fables, tego komiksu, czy Wolf Among Us. Czyli mamy po prostu świat, miasto, w którym wiele postaci nawiązuje, czy właściwie wiele historii nawiązuje do baśni braci Grimm. I to jest bardzo interesujący zabieg, dlatego że wszystko jest właśnie przez ten pryzmat tych baśni przedstawionych. Jakby się nie odnosić, no to po prostu mamy postacie, które się właściwie tak z imienia i nazwiska niemal są wyciągnięte z tych baśni. No i wszystko jest właśnie w takiej nutce kryminału, dlatego że, właściwie to jest rasowy kryminał, dlatego że w kryminale noir, być może się mylę, może ja to źle interpretuję, ale zawsze mi się wydawało, że bardzo ważne jest przedstawienie miejsca. I autor świetnie opisuje tą gęstą, mocną, brudną atmosferę tego Grimm City. I tam są parę takich właśnie rzeczy, takich autorskich, takich specyficznych dla tego świata, które bardzo mi się podobają, które pogłębiają na tą mroczną naturę tego miejsca i to jest świetne. No. A z drugiej strony, to jest bardzo ciekawy kryminał i połączenie, taki mismasz gatunkowy, nie? Bo te elementy fantastyki tam oczywiście są. No. A żeby było tak sprawnie, to pozwolę właśnie sobie przeczytać wam opis z tyłu okładki i to prawdopodobnie będzie lepsze niż to takie moje tutaj gadanie w kółko, takie lanie wody. Nagła śmierć głowy jednej z rodzin mafijnych oznacza zerwanie paktu. Grimm City grozi wojna totalna. W obliczu tych wydarzeń i bodaj najważniejszego procesu sądowego w historii miasta, nawet pojmanie krążącego po ulicach psychopaty zwanego Drwalem wydaje się kwestią drugorzędną. Pech chce, że to właśnie ta sprawa przypada inspektorowi Evansowi i że przyjdzie mu ją dzielić z samozwańczym stróżem prawa z ubogiej dzielnicy po drugiej stronie mostu Emmettem Braddockiem, byłym bokserem Bestią. Druga wizyta w Grimm City to wciąż smoliście czarny kryminał, tym razem doprawiony elementami sądowego dramatu, gdzie zło osiada na człowieku wbrew jego woli, niczym tłuste krople deszczu. To opowieść o mieście innym niż wszystkie. A może takim samym. No, naprawdę. Świetnie się czyta i polecam. Dobra. I teraz tak, panowie, panie i wszyscy inni drodzy słuchacze. Był kącik kulturalny. Było o filmach. Było o serialach. To może jednak przejdziemy do tego, co jest clue fantasmagierii, bo już widzę, że nawet gadam przeszło godzinę. Przydałby się jakieś takie przerwniki muzyczne, ale chyba nie będzie żadnych. Ostatnimi czasy grałem w kilka gier. O jednej niestety za wiele nie powiem. Właściwie to powiem chyba w następnym odcinku. To jest The Sinking City, czyli najnowsza gra w klimatach Call of Cthulhu, przygody detektywa, który owładnięty szaleńczymi wizjami, właśnie takimi, gdzie widzi przedwieczne monstra i tak dalej, trafia do miasta Oakmont w Massachusetts, gdzieś w okolicach właśnie lat 20. No, a że jest też prywatnym detektywem, to oprócz tego, że próbuje znaleźć jakby odpowiedź w tym mieście na problemy z tą wizją, jakby szuka tego pomocy w pozbyciu się albo wyjaśnianiu tego, co go dręczy, no też zajmuje się jakby sprawami detektywistycznymi jako prywatny detektyw i pomaga innym ludziom. I zabawne, bo to jest trochę gra z otwartym światem. To jest gra zrobiona przez gości ze studia Frogwares. Studia, które ja akurat cenię za gry z serii Sherlock Holmes. I to są gry, które ja uwielbiam, dlatego że one świetnie połączyły dwa elementy, prawda? Takich zagadek środowiskowych, później z tym, co na przykład próbowali zrobić tam goście z tego australijskiego rockstara, czyli L.A. Noire, czyli takiej konfrontacji z podejrzanym, czyli przesłuchiwanie go w odpowiedni sposób, wybieranie odpowiednich ścieżek dialogowych, przywoływanie dowodów, żeby albo ustalić, czy jest winnym, czy nie. I to jest świetne, dlatego że później właśnie było tak, że po nic do kłębka łącząc różne takie w sieci neuronowej wskazówki, no, ustalaliśmy, co się wydarzyło i to było ciekawe właśnie w Sherlocku Holmesie, że no, dowody nie były oczywiste. To my, mające dowody i ich interpretacji ustaliliśmy, co się wydarzyło i mogliśmy się pomylić, mogliśmy skazać niewinnego człowieka, mogliśmy, prawda, rozwiązać zagadkę kryminalną. I to w Sin City jest. Sin City jest tam. Ale przede wszystkim to jest chyba jedna z najpiękniejszych laurek właśnie złożonym fanom Call of Cthulhu, dlatego, czy Lovecrafta, dlatego, że tam jest mnóstwo nawiązań do jego prozy, postaci i tak dalej, no. Już po wyjściu w ogóle ze statku, na którym przypływamy do Oakman, widzimy gościa, który jest ubrany cały na żółto. I oczywiście, no nikt go nie nazywa tak czy siak, ale, prawda, fani wiedzą, czego się spodziewać. No, a poza tym właśnie całe miasto jest bardzo interesujące, dlatego, że wygląda, jakby tam jakiś huragan przyszedł, jakby to jest wszystko zniszczone, jakby ludzie żyją w jakieś takie skrajne ubóstwo i jednocześnie przez to, że to miasto jest zalane, to po wielu jego miejscach poruszamy się właśnie takimi kanałami, wpłyniemy na łodzi motorowej. No jest super, ja jestem na bardzo wczesnym początkowym etapie i ja rozumiem, że gra może się nie każdemu spodobać i ma swoje wady, ale ja jeszcze nie chcę się o niej wypowiadać, tylko że na mnie zrobiła bardzo dobre wrażenie i ja gram na komputerze osobistym z wszystkimi ustawieniami na maksa i nie narzekam. Ale dwie gry, w które dużo zagrałem, to jedna to się nazywa SteamWorld Quest, a druga to jest Void Bastards. I SteamWorld Quest to jest gra z bardzo znanego takiego steampunkowo-fantasy świata, gdzie każda właściwie gra bawiła się inną mechaniką. I dlatego ale też nie wiem, czy fabularnie mają cokolwiek wspólnego te gry, czy ta gra z poprzedniczkami. W każdym razie SteamWorld Quest to jest połączenie takiego taktycznego RPG i kacianki. I muszę przyznać, że bardzo mi się to połączenie podoba, dlatego że ja uwielbiam gry karciane. Każdy, kto słucha Fantasmagierii dziś, wie, że gry karciane są moim konikiem. I jeśli chodzi o właśnie gry karciane, bardzo sobie cenię takie, które nie wykorzystują albo nie kopiują Magic the Gathering, czyli wprowadzają coś nowego. I tu mamy, znaczy jest ten element prosty RPG, że mamy jakąś taką drużynę, gdzieś chodzimy, prawda, spotykamy przeciwnika, dochodzi do starcia i wtedy właśnie gramy naszymi kartami. No nie będę tutaj się rozwodzić nad samą mechaniką, ale pokrótce powiem, że w samej grze mamy kilka postaci, z których tworzymy trzyosobową drużynę i to, kto jest w naszej drużynie, też określa, jaki kolor talii mamy w naszej talii. Dlatego, że dek składa się z trzech mini deków, z trzech kolorów. Czyli na przykład nie, mamy ten główny bohater, którym zaczynamy, ma talię czerwoną, ofensywną, można powiedzieć. Później mamy takiego wielkiego, potężnego, nie wiem, robota, nie? To jest o matalię zieloną, jest później taka czarodziejka, o matalię niebieską. Mamy takiego samuraja, ninja. No, ja oczywiście określam, wszystkie te moje określenia są bardzo uproszczone. Ja przepraszam, że nie pamiętam, jak się dana postać nazywała, ale ale też jest właśnie, też to jest postać ofensywna, która korzysta właśnie z ataków takich bardziej złożonych, jakichś cięć kataną i tak dalej, i tak dalej. No i tam jeszcze jakaś postać jest, ja już jeszcze nie przyszedłem gry, to więc nie chcę powiedzieć, że to wszystko, co tam jest. I każdy ten deck, każdy z tych kolorów może mieć maksymalnie 8 kart. I to jest bardzo fajne, dlatego że to powoduje, że musimy przemyśleć, które karty chcemy, bo mamy oczywiście te deki dużo większe, no bo karty możemy ulepszać podczas gry, możemy dokupywać albo tworzyć nowe karty z takim mini crafting. I te deki oczywiście na dłuższą metę, znaczy w ogóle możemy grać jak nam się podoba, jakim chcemy sobie. Możemy bardziej ofensywnie, możemy bardziej defensywnie, ale są kluczowe potyczki z bossami, z jakimiś potężniejszymi przeciwnikami, gdzie naprawdę trzeba się zastanowić, jakie karty w danym z daną grupą przeciwników będą najsensowniejsze. I ten element mi się najbardziej podoba, dlatego że to jest właśnie coś jak w Magicu, ale nie ze względu na mechanikę, tylko to, że w Magicu zawsze było coś takiego, że był taki side deck, taka poboczna talia 15 kart, gdzie no, nie możemy zrobić kartę na każdego przeciwnika, ale zawsze możemy mieć jakieś takie karty, które wiemy po przegranej rundzie, na przykład zmieniamy i wtedy przygotowujemy tak deck, żeby lepiej odpowiadał na zagrożenie właśnie od strony innej talii. I tu jest podobnie, bo to jest tak, że są karty podstawowe, które jakby generują nam moc, która jest reprezentowana przez takie małe kółeczka, właśnie trybiki. I te podstawowe karty, kiedy zagrywamy, one, budując nam tą moc, pozwalają nam zagrać karty specjalne i te karty specjalne, zależnie od kosztu, mają różną moc. Ale przeważnie to właśnie to jest taki atak, który zajmuje dużo, dużo więcej obrażeń niż normalny, albo jest to leczenie, które od razu na przykład uleczy wszystkich naszych bohaterów lub zarzuci tarczę energetyczną, taką osłonę z magii, która pozwoli nam przyjąć więcej ciosów bez straty zdrowia. I ta mechanika jest bardzo, bardzo, bardzo sprawnie, bardzo... Znaczy, z jednej strony jest prosta, ale jest naprawdę taka sympatyczna, łatwo do opanowania i gra też promuje komba, tylko to są komba, które niestety nie sprawdzają się na zasadzie takiej, że ta karta z tą kartą i z tą kartą wytworzy taki fajny efekt, którego na przykład twórcy mogli nie przewidzieć, nie? To jest tak, że po prostu, kiedy zagrywamy trzy karty jednego koloru, to nasz bohater, zależnie od broni, jaką posiada, ma dodatkową kartę, taką, którą nie trzymam w ręce, zagrywaną jako czwartą. I to jest oczywiście taki ekstra dodatek, który się bardzo, bardzo w pojedynkach przydaje. I ten element tej gry karcianej, to budowanie talii, to jakby to powiedzieć, no, ta walka z przeciwnikami, to jest z moim zdaniem taki najlepszy element tej gry, bo wszystko inne jest pomijalne. Ja nie mam pojęcia, jaka tam jest fabuła, dlatego że na początku próbowałem czytać, ale tak mało to było interesujące, więc od pewnego momentu zacząłem wszystko przeskakiwać. I gra jest na tyle prosta, w tym sensie, że tam nie wymaga się od nas tego, żebyśmy po prostu wiedzieli, co tam musimy robić. Właściwie chodzimy po różnych labiryntach, czasami rozwiązujemy jakieś proste zagadki środowiskowe, ale przeważnie to chodzi o to, żeby jak najbardziej, jak najlepiej no, zawalczyć. I jeśli chodzi o element gry karcianej, to sprawdza się świetnie. I choć nie jest to tak dobra gra karciana, jak na przykład Slay the Spire, która jest no, fenomenalną karcianką i tam właśnie są takie prawdziwe komba, gdzie po prostu kilka kart zagranych w odpowiedniej kolejności no, wywołuje tornado akcji. Tak tutaj jest tak, że no, faktycznie mogą być bardzo takie potyczki miłe i interesujące, jeśli chodzi o wyzwanie. I być może jeszcze do SteamWorld Quest wrócę, dlatego że chciałbym zobaczyć właśnie ostateczny pojedynek, zobaczyć, czy tam coś jest więcej. Bo teraz jestem na rozdziale chyba 7 albo 8 i nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś akty. Może się okazuje, że ja jestem w ogóle na początku gry, że ja w porównaniu do nie wiem, do jeszcze tych 15 godzin, które potrzeba przejść na grę, to ja to jestem gdzieś na początku. Ale naprawdę widzę bardzo interesującą grę w tym wszystkim, bardzo mi się podobającą. Inną grą, w którą grałem, jest Void Bastards. Void Bastards to jest gra, która jest specjalnie silna palna. Wiem, że jak wyszła, to od razu wyszła też na Game Passie się pojawiła i tam wiele osób właśnie już na Xboxie nie zagrały. No ja specjalnie tak nie spieszyłem się i dopiero teraz po nią sięgnąłem. I podobało mi się kilka elementów, które widziałem i o których słyszałem, czyli to, że to są elementy gier typu Rogue, że jest tam jakiś, gdzieś tam jest jakiś taka otoczka, nie wiem, powiedzieć, że taki system, że to jest tak, gdzieś tam jest system szok w tym wszystkim, tak, bo w jednym z takich sloganów reklamowych albo takich informacji, które bardzo często się powielały, jeśli chodzi o grę, to jest to, że studio, które stoi za właśnie Void Bastards, składa się między innymi z byłych pracowników Irrational Games i Looking Glass Studio i tak dalej, którzy dali nam między innymi właśnie Bioshocka i System Shocka drugą część, więc to były takie niesamowite rekomendacje, no ale sama gra, no cóż, od razu powiem, że mnie znudziła, ale to, co mnie znudziło, to nie jest to, że to jest nudna gra, to jest po prostu, znudziła mnie taka monotonność eksploracji tych statków, bo o co chodzi? W grze wcielamy się, znaczy właściwie to w grze pojawia się statek, którym uciekamy, czy przemierzamy właśnie nebulę, żeby zdobyć jakieś inne przedmioty, wytworzyć, żeby nie wiem, żeby się wydostać. To też mówię, no, fabuła jest pomijana. W każdym razie jest to statek więzienny i za każdym razem, kiedy podejmujemy grę, to dostajemy postać, którą sterujemy, tak? A jest to też shooter, więc to jest postać, która ma pewne umiejętności lub pewne wady, które sprawiają, że trochę nam się modyfikuje rozgrywka. I to takie najbardziej chyba oczywiste, o których wiele osób też wspomniało, to jest to, że na przykład, nie wiem, postać może być niska albo bardzo wysoka, co sprawia, że inaczej, prawda, przemierzamy ten teren. Może hałasować, bo na przykład, nie wiem, głośno tupie, czy tam kaszle, czy na przykład ma problem ze wzrokiem i nagle okazuje się, że jest daltonistą i wszystko widzi w czarni i bieli, więc no są pewne rzeczy, które dodają, są na plus, a są na minus, jeśli chodzi o naszą postać. Jest tak, że ta rogalikowość oznacza to, że po prostu za każdym razem, kiedy zaczynamy od nowa, znaczy kiedy giniemy, to zaczynamy od nowa, ale dostajemy nową postać, nowego więźnia z nowymi umiejętnościami, ale rzeczy, które wyprodukowaliśmy, one zostają i możemy je wykorzystać do dalszej eksploracji i sama jakby tak te elementy właśnie związane z tym rzemiosłem, stworzeniem przedmiotów, one są bardzo rozbudowane. Tam jest bardzo dużo przemyślanych rzeczy, dużych mechanik, które faktycznie ktoś tam siadł i to nie było takie hop-siup. Ale to, co jest osią gry, czyli właśnie to, że podróżujemy, tak, przeskakujemy, czy przelatujemy między węzłami, punktami, na których mogą być jakieś wraki statku, czy jakieś inne statki, do które dokonujemy abordażu, lub wizytujemy jakieś sklepy, lub podnosimy jakieś paliwo dryfujące w kosmosie, i tak dalej, i tak dalej. Że za każdym razem, kiedy podróżujemy, to tracimy jedno paliwo i jedno jedzenie, tak. I kiedy nie mamy jedzenia, kiedy nie mamy paliwa, no to oczywiście bardzo szybko ta nasza podróż może się skończyć i zaczynamy nową postacią, kiedy nasz główny bohater ginie. I to, co na początku było dosyć interesujące, tylko ta eksploracja bardzo szybko się nudzi, bo większość tych statków, mimo że oczywiście mają trochę inne układy, kiedy wydawało się, że one mogą być te stacje kosmiczne generowane proceduralnie, tak, że żaden statek jest statkowi nierówny, to okazuje się, że chyba tam jest po prostu kilka rodzajów statków i po prostu raz na jakiś czas nam się jakiś inny statek pojawia, ale w pewnym momencie to się zapętli i już będziemy wchodzić na te same statki. I każdy statek oczywiście ma swoje zagrożenie, różne poziomy zagrożenia, różnych przeciwników i są przeciwnicy prości do załatwienia, są przeciwnicy, którzy nastręczą nam wielu kłopotów i właśnie to jest to, że tak jak właśnie w System Shocka, tam granie w taką grę jak jakiś shooter zupełnie się nie opłaca. Właściwie to jest bardzo ciężkie. Dlatego musimy korzystać z tych dodatkowych gadżetów, umiejętności i tak dalej, które mamy, żeby odpowiednio taktycznie rozplanować potyczki. I w grze jest mnóstwo mechanik, które nam to ułatwią. Ja przyznam, że bardzo mi się łatwo i używa właśnie takich prostych rzeczy, jakieś miny, jakieś granaty, są świetne takie kici, kotki, robociki, które odciągają uwagę wroga, wróg do nich strzela, a one kiedy są niszczone, to jeszcze dodatkowo eksplodują. I jest wiele właśnie takich zabawek, które no, przydaje się na jakieś takie zmasowane grupy przeciwników. A są i takie akcje. Oczywiście, kiedy mając odpowiednią postać albo odpowiedni ekwipunek, możemy zacząć stawiać na skradanie. I cała oprawa, o czym nie wspomniałem, cała oprawa w ogóle gry Void Bastard jest komiksowa. Więc kiedy patrzymy na tę grę, to ten cały interfejs wygląda jak właśnie taka kładka komiksu dosyć specyficznego, takiego futurystycznego, z ograniczoną liczbą kolorów. A znowu właśnie te wszystkie poziomy są przedstawione właśnie za pomocą grafiki cel-shadingowej. I okej, to się sprawdza. To jest bardzo czytelna grafika. Przeciwnicy też są też dosyć czytelni, więc od razu wiemy, z kim mamy do czynienia. Czasami jesteśmy w stanie rozpoznać przeciwnika po odgłosach chodu i tak dalej, i tak dalej. Zresztą gra ma zapomniałem, jak się nazywają te onomatopeje, tak? To jest takie komiksowe opisy dźwięków, tak? Kiedy widzimy, że ktoś puka, to mamy takie wielkie knock, knock, puk, puk napisane, prawda, na drzwiach i tak dalej. To też właśnie widzimy, zależnie od tego, czy ktoś jest daleko, czy blisko, to te litery są duże, więc nawet kiedy nie gramy z dźwiękiem, to i tak mamy jakieś takie wizualne przedstawienie tego na obrazie, więc to jest bardzo ciekawe. No i tak jak mówię, jest mnóstwo fajnych zabawek, na przykład jest taki pistolet, czy działko Rifter, który po prostu pozwoli nam przenosić przeciwnika z jednego miejsca do drugiego. To jest też bardzo przydatne, kiedy jest jakaś wieżyczka, która jest w bardzo takim niefortunnym miejscu i chcemy ją przedstawić takie miejsce, że ona sobie będzie gdzieś tam siedziała, może strzelała, może nie, ale na pewno nam nie będzie przeszkadzać. Tak mówię, bardzo mi się na początku podobało to wszystko, ale w pewnym momencie poczułem taką straszną nudę i właściwie to 2-3 abordaże i ja już sobie robiłem przerwę, dlatego że nie czułem potrzeby dalszej gry. Widzę ciągle te same korytarze, trochę innych przeciwników, ale ja nadal się strzelam. Nie czułem tej potrzeby, żeby właśnie gdzieś w tej grze rozwiązywać konflikt jakoś inaczej. W pewnym momencie nawet dochodzi się do tego wniosku, żeby najlepiej jak najszybciej coś załatwić, tak? Mam znaleźć ten przedmiot, mam znaleźć to, mam pozbierać te rzeczy. To szybko sobie spatrzę, jak to się to wszystko układa tutaj na mapie. Optymalizuję sobie ścieżkę, chociaż też gra nam wymusza troszeczkę czasami, żeby jednak tą iść taką z góry ustaloną drogą, tak jak to sobie twórcy wymyślili, bo nie, jakieś drzwi mogą być zablokowane, albo warto iść najpierw na mostek i tam ściągnąć sobie dane z komputera na temat statku i te dane z komputera od razu nam powiedzą, gdzie są takie rzeczy, które możemy znaleźć, jakieś szuflady, które możemy otworzyć, my nie wchodzimy na te statki tylko po to, żeby znaleźć jakąś część do stworzenia jakiegoś produktu w warsztacie, ale też zbieramy wszystkie inne graty. Cały ten złom, który później przerabiamy na małe cząsteczki, z których też budujemy kolejne rzeczy, kolejne temy. I jest mnóstwo elementów w tej grze, które pokazuje, że gra jest naprawdę, ma niesamowity potencjał, ale przez to, że właściwie przez bardzo długi okres czasu my robimy w kółko to samo, mimo że zdobywamy lepsze bronie, mimo że pojawiają się inni przeciwnicy, to i tak nie czułem takiej chęci, żeby właśnie więcej niż parę razy pod rząd grać bez przerwy. To jest mój największy zarzut. No i tak sobie patrzę. Tak mówię, ja jeszcze, bo może uda mi się czy z Ryszardem, czy na przykład z Piotrkiem pogadać o Void Bastards. Nie wiem, czy oni grali. Popytać się o ich opinię, więc ja na pewno do tematu będę chciał wrócić, jeśli chodzi o tę grę i być może jak ją skończę, nie wiem w ogóle jak ją skończę, bo to może być rogalik bez końca, ale chyba jest jakieś zakończenie, nie wiem, wszystkie przedmioty kiedy zbuduję i ten statek naprawię, to być może właśnie będę walczył z jakimś kluczowym bossem. Bo jednak to jest to, że na pewno jest w tej grze też interesująca fabuła, ale ja jej nie widzę, bo na to nie zwracam uwagi. I to być może to jest to, że ja po prostu traktuję to, że ta powtarzalność tych wszystkich misji to sprawia, że ja nie chcę skupiać się na czymś innym. Jakby rozpraszam się. Nie, to jest coś samo, co już widziałem. A znowu inne takie gry, no jak Bioshock. No tam był ten główny wątek. Był twist. Była interesująca postać tego Andrew Ryana i oczywiście przede wszystkim jak właśnie takim kryminale noir, czy tam w świecie, no to miasto Rapture, no to było fantastycznym bohaterem. Tutaj przeskakując żaden ze statków nie ma właśnie takiej tożsamości. To nie jest tak, że po prostu gdzieś byśmy się chcieli na jakimś pokładzie zatrzymać i pokontemplować, jak to pięknie jest, tutaj kosmos widzę. Nie wiem. Zobaczymy. Może jeszcze coś mojego uda mi się kiedyś powiedzieć o tej grze, no ale w tym momencie, o właśnie, tak jak sobie tak pomyślałem, to jeśli miałbym oceniać, bo teraz jest modnie oceniać, znaczy w ogóle w magazynie Pixel to już prowadzili taką absolutną skalę, gdzie jest skala od 1 do 100 i oczywiście oni nie boją się użyć takich ocen jak 77 albo 81. Gdzie tam wszystko tak potrafią ładnie wyliczyć, bo ja rozumiem, jak mam bo takie IGN, gdzie ta po przecinku liczba, na przykład, nie wiem, 7,6 wynikała z tego, że oni wystawiali oceny pośrednie, tak, czyli za grafikę, za dźwięk, za scenariusz, za zagrywalność i tak dalej. I to się wszystko składało na tą ułamkową. Tutaj tego nie ma. Jeśli chodzi o właśnie, kiedy nie rozbijamy taką na czynniki pierwsze, to jestem fanem właśnie bardzo takich uproszczonych ocen, takich symbolicznych wręcz, czyli kciuk w górę, kciuk w dół, coś pomiędzy, albo ewentualnie system czterogwiazdkowy. No. No ale w każdym razie, tak sobie powiedziałem, skoro jest takim hipokrytą i krytykuję oceny, to dam oceny. I SteamWorld Quest na tym etapie oceniam na 7 na 10, a Voidmaster na tym etapie oceniam na 5 na 10. I wiecie co? To jest chyba taki dobry moment, żebym zakończył ten solowy odcinek. Wątpię, że każdy z was, moi drodzy słuchacze, słuchaczki, wytrzymał do końca tego odcinka. Wątpię, żebym w najbliższym czasie chciał powtórzyć taki eksperyment. Zdarło mnie w gardło. Ten cudowny eliksir, o którym wspomniałem na samym początku, ani na chwilę nie miałem okazji się go napić. Nie wiem, jak to wszystko będzie się słuchało. Ja bym bardzo prosił, żebyście jednak mimo wszystko skusili się do tego, żeby w komentarzach wyrazić opinię. Ewentualnie, jeśli chcielibyście, żebym jeszcze kiedyś nagrał taki solowy odcinek, to może zaproponujcie tematy, pytania, ewentualnie nie wiem, jakąś taką inną formułę tego wszystkiego. Może chcielibyście, żebym na przykład był takim DJ-em, że jak już mam robić solo, to może żebym zaproponował kilka interesujących piosenek, utworów muzycznych z gier, które ostatnio wpadły mi w ucho i je zaprezentował właśnie tak, w takiej formie kilku anegdot i przerwnik muzyczny. Bo jednak jestem tylko podcasterem, radiowcem nigdy nie będę, nie byłem i raczej nie dane mi będzie. Zbyt dużo lapusów językowych, zbyt dużo rzeczy chodzi mi po głowie, za bardzo się rozpraszam, kiedy próbuję jakąś taką myśl ładnie utkać i ubrać ją w słowa. Stąd jeśli miałbym częściej eksperymentować z taką formą, to potrzebowałbym jednak waszej pomocy. Kto wie, czy następnym razem nie wszedłbym na jakiegoś Twitcha, nie grałbym w jakąś grę i z wami nie porozmawiał. Powiedzcie mi też, czy warto, żeby na przykład, nie wiem, zakładał jakieś konto na Discordzie, czy jakiś kanał, czy tam jest właśnie możliwość taka, żeby rozmawiać z wieloma osobami naraz w taki sympatyczny sposób. No. Tak jak mówię, ja jestem otwarty na propozycje. Dajcie koniecznie znać, czy to wypaliło, czy nie. Czy w ogóle jest sens, żebym coś takiego czasami robił. Chociaż ja wolę rozmowy, wolę duety, to się bardziej sprawdza. No ale różnie bywa. Więc bardzo serdecznie wam, drodzy, wszyscy moi drodzy, dziękuję. Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę Fantasmagierii, fantasmagia.net. Znaczy, tylko po to, żeby znaleźć tam wszystkie linki do tych wszystkich stron, o których zawsze mówię, czyli na grupę na Facebooku, na Instagrama, Instagram Dachman, Instagram.com Dachman, podcast Fantasmagieria, fanpage, Twitter Fantasmagieria. Pamiętajcie też o Spotify i różnych miejscach, gdzie możecie słuchać podcastów. Bardzo mi było przyjemnie nagrać ten odcinek. I co? Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.